Dzisiaj chcę odpowiedzieć na dwa pytania. Możecie sobie wybrać, które będzie dla was ważniejsze. Postanowiłem, że dzisiaj ujawnię, która grupa uwielbienia w naszym zborze jest najlepsza. Po drugie, pomyślałem, że zadam sobie też pytanie wam i sobie, co zrobię z tym, co mam po tym poście. Oczywiście mówię do tych, którzy byli, uczestniczyli, do tych, którzy w jakiś sposób wzięli coś z tej atmosfery, która była. Bo wiecie, atmosfera duchowa to nie jest to samo, co atmosfera wszelkiego innego rodzaju, bo duchowa atmosfera jest realnością, jest Bożym dotykiem, jest czymś tak niesamowitym, że pośród 10 ludzi 8 będzie się modlić, płakać i mówić, że dzieją się niesamowite rzeczy. Jeden będzie mówił, Boże, nie rozumie, pokaż mi, a jeden będzie stał i świecił, w ogóle o co chodzi, przecież tu nic nie ma. Tak bywa w duchowym świecie, że widzimy lub nie widzimy. Ale co zrobię z tym, co mam po poście? I chciałbym dzisiaj usługiwać wam słowem, które wiesz, że będzie też jakimś wyzwaniem do modlitwy, do decyzji, bardzo pięknym słowem, czy pięknym przesłaniem, które daje Duch Święty i włożył we mnie takie piękne rzeczy na ten temat, tak? Tak się cieszę bardzo tym, co Pan Bóg w moim sercu czyni. Przeczytajmy najpierw słowo, wejdźmy w pierwszą księgę Kronik, w 25 rozdział, od 1 do 7 wersetu. Dawid wraz z dowódcami wojska przydzielił do służby synów Asafa, Hemana i Jedutuna, którzy mieli prorokować przy harfach, cytrach i cymbałach. A oto liczba pełniących tę służbę. Synów Asafa, Zakkur, Józef, Netaniasz i Asarela. Synowie Asafa zależni od Asafa, który prorokował pod kierownictwem króla. Z Jedutuna, synowie Jedutuna, Gedaliasz, Seri, Jeszajasz, Haszabiasz, Matityasz i Szymei, 6. Pod kierunkiem ich ojca Jedutuna, który prorokował przy harfie, dziękując Panu i wychwalając go. Z Hemana, synowie Hemana, Bukjasz, Mataniasz, Uziel, Szebuel, Jerimot, Hananiasz, Hanani, Eliata, Gidalti, Roma Mittiezer, jak go wołali na obiad z okna, nie? Josz Bekasza, Maloti, Hotir i Mahaziot. Ci wszyscy byli synami Hemana, widzącego królewskiego w słowach Bożych dla podnoszenia rogu. I Bóg dał Hemanowi 14 synów i 3 córki. Ci wszyscy byli pod kierownictwem swego ojca, przeznaczeni do śpiewu w domu Pana, przy cymbałach, cytrach i harfach, do służby w domu Bożym, tak jak król rozkazał Asafowi, Jedutunowi i Hemanowi. A liczba ich wraz z ich braćmi wyćwiczonymi w pieśniach Pana, wszystkich uzdolnionych, wynosiła 288. Jesteśmy w czasach późnych rządów Dawida. Arka Przymierza znajduje się już w Jerozolimie. Świątyni jeszcze nie ma, zbuduje ją dopiero Salomon, ale już Dawid czuje, że należy zbudować służby, zbudować pewien porządek, zbudować pewne zasady, na których ta świątynia będzie funkcjonowała, czyli zajmuje się tym, co będą robić, kim będą i tak dalej, i tak dalej. Nie jest to moim dzisiejszym tematem, ale chodzi o kapłanów, lewitów, strażników, skarbników i właśnie muzyków oraz śpiewaków świątynnych. I fragment ten pokazuje, że muzyka, śpiew nie był tylko dodatkiem w świątyni. Był czymś, na co Bóg zwracał uwagę, co było ważne, co było zaplanowane, było traktowane jako prawdziwa służba przed Bogiem. I nawet, jeżeli wczytacie się w tekst, ja wziąłem tylko mały jego kawałek, nawet jako coś związanego z służbą proroczą. To nie była, wiecie, jakaś zbiórka, chodźcie, pośpiewamy. Chociaż i to bywa piękne i jest piękne i tak bywało w ich i naszej historii. Ale pierwsza i druga Księga Kronik powstaje z perspektywy trochę późniejszej, już po tych wszystkich katastrofach narodowych. Izrael, dzieci Boże, wiele się nauczyły i oto dostają właśnie takie natchnione słowo. Kim są w ogóle ci ludzie, nie? Co możemy się od nich nauczyć? Co możemy o nich powiedzieć? Asaf, Heman, Jedutun. Wiecie, to nie są przypadkowi muzycy na zasadzie, że no, kto by chciał zagrać? Kto chciałby coś zrobić? To trzy przede wszystkim dla Izraela wielkie rody lewickich śpiewaków. To są bardzo jakby ważne osoby w ich historii, w ich dziejach. Mogę powiedzieć w ten sposób. Sam Asaf to jedna z najważniejszych postaci muzyki uwielbienia w dziejach muzyki uwielbienia, czy w historii tego, jak się prowadzi uwielbienie. Później, jak wiemy, jego imię do tego stopnia Pan Bóg jakby no, pozwolił, i nie chcę powiedzieć wywyższone, ale będzie ważne, że będzie kojarzone z psalmami. Wielokrotnie będzie się mówiło, że śpiewamy psalmiaki asafowy, prawda? Jego ród staje się czymś w rodzaju chóru świątynnego, zespołu uwielbienia, tymi, którzy prowadzą Izrael w przepięknych pieśniach. Heman jest tu nazywany widzącym królewskim w słowach Bożych. I to jest ciekawe, to jest bardzo ważne, bo użyte tu słowo, w niektórych przekładach mi się ono nie podoba, jasnowidz, bo ono dzisiaj różne rzeczy znaczy, w innych widzący, to termin proroczy dany osobie mającej wgląd w Boże sprawy, jakby temu, który od Pana wiedział, co zaśpiewają, wiedział, jak to będzie wyglądać. To nie był tylko prowadzący uwielbienie dyrygent, że tak uproszczę naszymi współczesnymi słowami, a jeżeli już, to był to dyrygent duchowy, ktoś, kto wiedział, czego Duch Pański oczekuje od zgromadzenia. Potem Jedutun również stoi na czele rodu odpowiedzialnego za śpiew, instrumenty. I ciekawe jest tu słowo prorokować. Bo tam przeczytałem, przypomnę wam, mieli prorokować przy halfach, cytrach i cymbałach. Bo zwykle słowo prorokować kojarzymy z, nie wiem, dla niektórych ludzi bardzo niewłaściwe jest, jeżeli tylko to mają w głowie, ale z przepowiadaniem przyszłości, bo prorokowanie to nie do końca tylko to, choć jest elementem proroctwa to, że Bóg mówi, co się stanie, co wiemy z Biblii nawet. Mówienie, inni myślą, prorok zawsze zaczyna od słów, tak mówi Pan. No i też to widzimy w Biblii, ale jeszcze głębiej to jest coś więcej. Bywa, że prorok jest używany do ostrzeżenia, do zwiastowania sądu. To też widzimy w Biblii, jednak w tej kulturze hebrajskiej prorokowanie również było związane, nie wiem, jakie tu słowo użyć, zastanawiałem się, mogę, nie wiem, czy będę zrozumiał, ale w takim ekstatycznym uwielbieniu. Kiedy opisywani są na przykład ludzie, którzy idą drogą w Izraelu i ktoś mówi, że szli i prorokowali, nie? Służbą muzyczną również jest to związane, która ma charakter duchowy i nie tylko artystyczny, zarówno w świątyni, która jest praobrazem Kościoła, i w Kościele. Gdyby w świątyni służba miała tylko charakter artystyczny, byłoby to sprzeniewierzeniem się temu, co Bóg chciał, i podobnie jest u nas. I ta służba miała mieć miejsce w natchnionych słowach Boga, które zgromadzenie mogło powtarzać, wyśpiewywać na stopniach w czasie świąt i uroczystości i zwykłych spotkań. Ta pieśń miała być natchniona, miała ogłaszać Bożą chwałę w muzyce. I teraz bardzo ważny punkt w tym fragmencie. Myślę, który też zauważamy, jeśli będziemy czytać dalej. Ja nie mam tyle czasu, żeby cię wyciągnąć tam wszystko, bo tego, jak sobie zrobiłem podstawowy konspekt tej dzisiejszej usługi i pospisywałem wszystko, co mi przyszło do głowy, tak z ciekawości włączyłem funkcję, ile mam stron tego, co chcę dziś do was powiedzieć, i zobaczyłem, że jest 28. Mniej więcej 6 stron konspektu to jest godzinne kazanie, pomyślałem sobie. Także widzicie, tego jest dużo, oczywiście nie bójcie się, żeby nikt nie wyszedł nagle. Tak nie będzie. Ale to bardzo ważny punkt, jeśli chodzi o muzykę. W tym fragmencie widać, że muzyka nie jest tylko oprawą nabożeństwa, nie? żeby był fajny zespół. Bo dzisiaj ja czułem, kiedy tylko zaczęliśmy śpiewać, to do tego stopnia poczułem Boże pomazanie. Ta grupa, która dziś wystąpiła, oni byli wymodleni, byli gotowi. Ja czułem, że to są ludzie, którzy przeszli z nami czas modlitwy i nie tylko czułem, że śpiewamy w uwielbieniu, chciałem podnieść ręce i śpiewać, ale naraz mi tyle rzeczy przyszło do głowy, że szybko wziąłem coś i zacząłem robić notatki, bo się bałem, że potem sobie zapomnę. Nie wiem, czy też tak macie, że coś przyjdzie do głowy, a potem tylko pamiętam, że coś przyszło do głowy. Więc zacząłem robić notatki, co mi się często w czasie kazań zdarza, że myślę, muszę to zapisać, nie? I muzyka nie jest oprawą, jest jedną z form posługi Słowem Bożym i wszyscy w tym uczestniczymy. Wszyscy, amen? Wszyscy uczestniczymy w uwielbieniu. To nie jest tak, że my przyszliśmy zobaczyć, jak uwielbiają. My przyszliśmy razem uwielbiać naszego Pana. I teraz to, co ten tekst mówi teologicznie, bo myślę, że to jest bardzo ważne dla nas, Bóg ma być czczony nie byle jak. A powiedziałem, że chciałbym dzisiaj powiedzieć, który według mnie zespół uwielbienia jest najlepszy. Ja nie zapomniałem. Bóg ma być czczony nie byle jak. Autor, kronikarz, ten, który dał nam te księgi kronik natchnione Duchem Świętym, bardzo lubi pokazywać, że prawdziwe uwielbienie, prawdziwa świątynia, bo to nie tylko uwielbienie, tam jest służba wszystkich możliwych dziedzin opisana, czyli mogę właściwie powiedzieć całe prawdziwe działanie miejsca, gdzie oddaje się Bogu cześć i chwałę we wszystkim, to jest porządek, powołanie, przygotowanie, wierność. I składa nam wyraźne tutaj jakby oświadczenie Boże, że muzyka i śpiew jest służbą duchową. Muzyka i śpiew nie tylko tych, którzy tu grają, ale i śpiew, którzy śpiewają. Kiedy stajesz i przychodzisz do kościoła, nie lubię słowa przychodzić do kościoła, kiedy kościół zgromadza się tutaj, o lepiej, to nie śpiewamy sobie parę piosenek. My uwielbiamy Pana. Jedni je śpiewają z podniesioną ręką, inni mogą mieć chęć uklęknąć sobie gdzieś obok, inni mogą mieć chęć po prostu siedzieć, zamknąć oczy i być i mają do tego prawo. Jak możesz, tak to robisz? Ja byłem w takich miejscu w życiu, gdzie, wiecie, podnosiłem ręce, już miałem ochotę skakać, sufit jest po to wysoko. Jak pastor Edward planował budynek, to pomyślał, że muszę zrobić wysoko, bo będą skakać z radości. Dobrze mówię, pastorze, nie? No, mówi, że tak. Ale może masz ochotę się wyciszyć, uciszyć, wejść w Bożą obecność. Też takie mam. Zdarzało się, że tak byłem, ktoś potem podchodzi, słuchaj, coś ci się stało? O, w czasie pieści usiadłeś i głowę spuściłeś. Nie, wręcz przeciwnie, coś pięknego mi się stało. Jestem częścią tego, co się dzieje. To nie dotyczy tylko sceny, zgromadzenia. Niegotowy człowiek nie tylko nie powinien w tym uczestniczyć, powiem wam tak, nawet nie potrafi. Dla niegotowego człowieka on przychodzi słuchać muzyki, on wam prędzej powie, co było za głośno, co było za cicho, że tamta Iksińska sfałszowała, a ten na basie to właściwie nie wiadomo, czy potrafi, a tamten na gitarze to, wiecie, to on przyszedł, no, on nie uczestniczył, on jest fachowcem. Co prawda, a szkoda słów. Ale niegotowy człowiek nie jest w stanie uczestniczyć. Po pierwsze, jak mówię, nie potrafi, a po drugie, sam wiem, jak przychodziłem niegotowy na uwielbienie, poddany szarpiącymi mną emocjami, gniewem, zranieniami, rozczarowaniami. Kiedy gniecie mnie grzech i zaniedbanie, bo i w takim stanie, pomimo że jestem pastorem, zdarzało mi się przychodzić na zgromadzenie w stanie grzechu i zaniedbania, dlatego zawsze podkreślam, módlcie się o mnie, bo ja nie jestem Jezusem, jestem tylko bratem, który wam usługuje. Amen. Mam słabości, zdarzało mi się, że czymś rozczarowałem. I siedziałem i śpiewałem, bo tekst znam, ale nie czułem, że byłem na uwielbieniu. Byłem na nabożeństwie. I kto z was był w takim stanie, dobrze wie, że człowiek tylko myśli, żeby się już skończyło. I myśli, że jak dobrze, że nie muszę dziś nic zrobić, że nie mam żadnej służby. Albo trudno, jakoś tą służbę odwalę, ale wracałem do domu i mówiłem, podnieś mnie najwyższy. Szedłem do parku nad rzekę, nad Olzę, pospacerować. Mówiłem, podnieś mnie, Boże. podnieś mnie i prowadź, bo chcę Cię uwielbiać. A niosę na sobie worek 100 ton kamieni i nie umie go z siebie złożyć. I kiedy on go ze mnie składał, to wtedy jakikolwiek tekst by to nie był, podnosiłem ręce, chwaliłem Boga, byłem gotowy podskakiwać, a i tak zawsze brzmiał, że zabrałeś ze mnie, zdarłeś ze mnie mój wór pokutny i mój ciężar i napełniłeś moje serce radością, żebym Cię uwielbiał. Mieliście to? Amen. Chwała Jezusowi. To jest to, w czym chodzimy. Talent, trening też należą do Boga. Widzimy wyrażenia typu wyćwiczeni, uzdolnieni. Najbardziej mi się podoba w Biblii Warszawskiej ten werset. Zobaczcie, ja wyświetlałem inny przekład, ale nie musicie go szukać. Przeczytam wam. Podoba mi się, jak tu o nich mówi ten siódmy werset. Wyćwiczonymi w śpiewie dla Pana, a wszystko to byli mistrze. Tak mi się podoba. Myślałem, czy taki napis tu nie zrobić. Ci to tu śpiewają, a wszystko to są mistrze. Tylko nie wiem, czy pewne grupy będą chciały wychodzić. Fajny werset. Wiecie, gotowość, umiejętność, dyscyplina, piękno są tu częścią oddawania Bogu chwały. I ta lekcja Izraela jest dla mnie taka radosna, że się z nią mogę dziś z wami dzielić. Ten śpiew, instrumenty stają się sposobem, przez który wspólnota służy Bogu, słyszy o Bogu, odpowiada Bogu, doświadcza Bożej obecności. I mamy tu jeszcze równie piękne DNA najlepszego zespołu uwielbienia, jaki sobie możemy wytłumaczyć. Pozwólcie, że przeczytam jeszcze raz tekst, który już czytaliśmy. Celowo go dwukrotnie umieściłem, nawet kiedy posyłałem tym, którzy wyświetlają. Dzisiaj nasz kochany Kuba wyświetla. To napisałem tam, że wyświetlającym to nie jest pomyłka. Ja naprawdę chcę to dwa razy przeczytać, żeby wiedzieli. Pierwsza Kronik, 25, te trzy wersety. Z synów Asafa, Zakur, Józef, Netaniasz i Asarela. Synowie Asafa, zależni od Asafa, który prorokował pod kierownictwem króla z Jedutuna, synowie Jedutuna. Gedaliasz, Serii, Jeszajasz, Haszabiasz, Matityasz, Szymei, sześciu pod kierunkiem ich ojca Jedutuna, który prorokował przy harfie, dziękując Panu i wychwalając Go. Z Hemana, synowie Hemana. Bukijasz, Mataniasz, Uziel, Szebuel, Jerimot, Hananiasz, Hanani, Eliata, Gidalti, Romam Tiezer, Joszkie Kasza, Maltoi, Hotir i Machazjot. Przeczytałem to 30 razy przed nabożeństwem, żeby przed wami zagrać, że ja to lekko to czytam. No i tak nie wyszło. Wow. Powiedziałem, że mamy tutaj ukryte DNA naszego najlepszego zespołu uwielbienia. Paulina, Kaśka, boicie się? Nie boją się. Oni wiedzą, że ich kocham. Trochę. Nie, to nie będzie tak. Pokażę wam najlepszy zespół uwielbienia. I myślę, że do końca tego nabożeństwa sami przyznacie rację, że to jest taki zespół. I że to wcale nie chodziło ani o naszych kochanych tutaj Sylwka, Patryka, czy Paulinę, Kasię, że musiałem teraz wszystkich wymienić, bo ktoś powie, czemu tylko tych czterech wymienił. Poproszę o listę, pastorze. Nie? O każdego z nich. Jest to ukryte w ich imionach. Wczoraj jadąc ze zboru, powiedziałem do żony, że będę głosił kazanie z psalmu 51, bo takie miałem przygotowane, takie teksty były załatwione. Ale potem, wiecie, czekając pod Biedronką, pod sklepem na żonę, czytałem sobie Słowo Boże i wiecie co, i nawet pod Biedronką może dziabnąć. Nawet pod Biedronką zaczynasz czytać Słowo Boże, wyciągasz notes i zaczynasz notować. I zacząłem widzieć coś, jakiś biblijny wzór tożsamości ludzi stojących przed Bogiem. Kronik 25, pierwsza Kronik 25, nie dostajemy tylko listy muzyków. Na pierwszy rzut oka wygląda to jak zwykła genealogia. Kiedy to pierwszy raz poczytałem, to pamiętam, nie wiem, czy mieliście taki moment w waszym poznawaniu Biblii, że czytasz tę genealogię i sobie myślisz, po co to? Nie? Panie Boże, ja wiem, że to jest słowo, ale na co, nie? Ale gdy zaczniemy czytać imiona i ich znaczenie, okazuje się, że Bóg mówi, mam wam coś do powiedzenia i wiem, co mówię, bo to jest Słowo Boże. Amen. I to nie jest tylko spis ludzi do grania i śpiewania. To jest objawienie serca dla serc ludzi uwielbienia. To jest to, co tam znalazłem. To wygląda tak, jakby Bóg mówił, jeśli chcesz, Mirek, wiedzieć, jacy ludzie mają stać przede mną. Jeśli chcesz być częścią, a chcę najlepszego zespołu uwielbienia, jaki może stać przede mną, to teraz posłuchaj i daj się wciągnąć w moje słowo, bo ono jest mądre, ono jest święte, ono jest po to, żeby cię wychować i żeby cię pouczyć. I Bóg nie poszukuje tych, którzy potrafią śpiewać i grać. Wiecie, gdyby On chciał posłuchać najpiękniejszej pieśni śpiewania i grania, Jemu galaktyki, o których nas się nie śniło, swoim szumem grają pieśni, o których nam się nie śniło. W kluczach i w muzyce, o których muzyką się nie śniło. To nie to. On ze swoją miłością przychodzi do nas. Bóg objawia, jakich ludzi chce i jacy mają mu służyć w uwielbieniu, a w uwielbieniu nie służą ci, co tu stoją. Oni nam służą, żebyśmy my mogli lepiej służyć i wszyscy, i oni, i my służymy Najwyższemu. Amen. Ty stojąc tam nie jesteś czymś mniej. Bóg nie patrzy na to w ten sposób, że Kulec tylko stał i śpiewał, o ten tutaj i Ksiński to grał. To nie jest Boży sposób patrzenia. Służymy wszyscy. Nie chodzi o głos, słuch, instrument, styl, technikę, emocje, scenę. Choć każda z tych spraw niech będzie najlepsza, jaka może być, ale nie będzie kluczowa bez Bożej obecności. Amen. Jednak ukoronowaniem tego, co w ogóle zespół kwalifikuje do powiedzenia, że jest zespołem uwielbienia, ukoronowaniem, jest tożsamość w Chrystusie tych, którzy stoją i obecność Ducha Świętego podczas służby. To jest to, co jest ważne. Bo można, przecież wiemy, że można dobrze grać i źle stać przed Bogiem. To też jest możliwe. Trzej ojcowie uwielbienia. I zaczynam poglądać w ten tekst i nagle ten tekst pod tym supermarketem, w którym tłoczą się ludzie z zakupami. Ja siedzę w samochodzie, mijają mnie, ładują do bagażników, a Pan przemawia do mnie ze swojego słowa i widzę trzy fundamenty, trzy główne rody muzyków. Asaf, Jedutun i Heman. Asaf, jego imię przekłada się jako zbierający, gromadzący. Asaf to obraz człowieka, który zbiera ludzi do Boga, gromadzi serca, prowadzi do pamięci o Bożych dziełach. Czyli jest tym, który jest sumowaniem tego, co o nim wiemy, co z nim przeżyliśmy, naszej świadomości tego, kim jestem i co przeżyłem w Chrystusie. To nie tylko ktoś, kto śpiewa, to ktoś, kto ściąga zgromadzenie, przenosi ich uwagę na Boga, czyli ten, który nie tylko wie, ale żyje, rozgłasza i jest świadectwem Ewangelii. Jego hasłem, gdyby miał napisać swoje hasło, gdyby był Asaf pośród nas i powiedziałby: Asaf, teraz proszę wstań i pokaż nam tabliczkę z twoim hasłem. Myślę, że brzmiałoby: prawdziwe uwielbienie gromadzi ludzi wokół Boga, a nie wokół człowieka. Co na to Filadelfia? Amen, prawda? Zespół, zgadzacie się ze mną? Jest jakaś herezja do tej pory, czy jest okej? Dzięki. Wiecie, muzycy mnie teraz słuchają. Jedutun. Chwalący, tłumaczenie, wysławiający, to jest to, co znaczy. To Jedutun dla mnie to ktoś, kto nie tylko wie o Bogu, on aktywnie Go ogłasza. To jest człowiek, który nie milczy wobec Bożej dobroci. To jest ktoś, kto gdyby wszedł do zboru, spotkalibyście go w przejściu. Andrzej wita zawsze ludzi. On by podał rękę Andrzejowi, Andrzej by powiedział: chłopie, coś ty taki nadmuchany jak balon, zaraz pękniesz. On mówi: tak, tak właśnie jest, bo we mnie jest tyle chwały i muszę ogłosić chwałę, nie będę milczał, bo Bóg jest dobry, amen. To jest to, co on w sobie nosi. I gdyby mu powiedział: Jedutun, pokaż nam twoje hasło, on by powiedział: uwielbienie nie jest tylko przeżyciem koncertowo-muzycznym, jest publicznym ogłaszaniem chwały Boga, a wszelka choroba, wszelka niemoc, wszelki demon, wszelkie związanie musi się wynosić, w zgromadzeniu sprawiedliwych nie ustoi. Jest przeniesieniem śpiewu w duchową rzeczywistość. Zaraz potem, kiedy Andrzej by ocapnął, powiedziałby, wszedł Jedutun, nie? Tak byś pomyślał, nie? Wszedłby Heman. Wierny się tłumaczy. Stały, pewny. To są znaczenia jego imienia. Nie tylko zgromadzenie, powiedziałby. Nie tylko pieśń. Ale powiedziałby, stanąłby tu, słuchajcie, nie tylko, że jesteśmy razem, nie tylko, że zaśpiewamy, ale wierność jest ważna. Chodźcie w wierności Panu. To człowiek, który stoi przy Bogu, gdy jest moc i chwała i dzieją się cuda, gdy jest susza i pustynia, gdy jest namaszczenie. I kiedy Boga nie czuć, to jest ten, który w taką radosną niedzielę, jak ta dzisiejsza, potrafiłby tu stać i wiernie prowadzić uwielbienie, ale również potrafiłby obdarty z szat wejść na piach Koloseum z męczennikami Kościoła i powiedzieć nadal, Jahwe, godzien jest chwały i chwała Jezusowi. To jest ten rodzaj pomazania. I gdy jak już powiedziałem ten pomysł z plakatem czy czymś, on by powiedział, moje hasło to jest, Bóg nie szuka tylko natchnionych ludzi. Szuka ludzi wiernych, którzy w tym natchnieniu wytrwają i będą je nieść wszędzie. I następnie moja uwaga poszła w kierunku imion ich synów. Że imiona ich synów są objawieniem tożsamości Kościoła, który uwielbia. To jest ta najpiękniejsza część, bo kiedy czytamy te imiona razem, to wygląda, Bóg zaczął składać w moich oczach pod zatłoczonym sklepem pewne puzzle, pewien rodzaj układanki, układający się w najpiękniejszy zespół uwielbienia z serc ludzkich, które chcą uwielbiać. I oczywiście niech nikt się nie wystraszy, kto przeczytał tekst, że będę chciał od razu mówić każdego po kolei. Bo bym musiał zapowiedzieć przerwę koło 14. Niektórych chcę powiedzieć. Wybrałem tylko po prostu tyle, ile uważałem, że wiecie, bo to każdy z nich jest pewnego rodzaju przesłaniem. Właściwie wczoraj mi przyszło do głowy, że gdyby książkę o tym napisać, to każdy z nich jest jednym rozdziałem tej książki. Zakur jest pierwszy. I tam jest cała ich lista. Niektóre z tych imion wysłałem wczoraj do naszego hebraisty zborowego, do Daniela. Mówię, nie jestem pewny, ale tak według mnie się tłumaczy. Bardzo mi pomógł. Nie wiem, czy jest na sali, czy słucha z domu, ale dziękuję bardzo Danielowi. Człowiek uwielbienia. Zakur, pamiętający, wspominający. To jest człowiek uwielbienia, który śpiewając, prowadząc pieśń, pamięta, co Bóg zrobi. Pamięta, skąd go wyciągnął. Ile razy był wielny, ile razy uratował, ile razy odpowiedział. Nie śpiewam jako ten, który sobie stoi przed Bogiem, Panie, ja to godny jestem wznieść pieśń, ale śpiewam z tym nastawieniem święty, 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 którym znalazłeś mnie, nieświętego, 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 na śmietnisku ludzkości, zniszczony przez grzech, będący rozczarowaniem dla własnej rodziny. I podniosłeś mnie. I dałeś mi miano, przed którym cały wszechświat powie, że nie zasłużył, a jednak je nosi. A ja powiem, bo Chrystus, a tym, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. To jest to, czym się stałem. Jego świadectwem byłoby, nie można naprawdę uwielbiać Boga, jeśli nie pamiętasz Jego dzieł. Bo jak? Potem mamy Józefa. Jakże wiele jest tej wykładni jego imienia. Niech Bóg doda, najprościej człowiek uwielbienia, żyje w świadomości, że to Bóg daje wzrost. To Bóg dodaje, czyni, buduje cię tym, kim jestem. I ten Józef egipski, starotestamentowy. I ten Józef, mąż Marii, nowotestamentowy, nie żyje w pozycji ja zrobiłem, ja zbudowałem, ja wypracowałem. I ten Józef tu uczy nas tej lekcji, stoi przed Panem, służy myślą, przekonaniem. Bóg dodał łaskę, Bóg dodał siłę, Bóg dodał namaszczenie, Bóg dał otwarte drzwi. A gdyby mu powiedzieć, powiedz świadectwo, on by powiedział, uwielbiając, nie przypisuję wzrostu sobie, dlatego nie siebie uwielbiam. Ale wznoszę moje ręce dla Boga, dla Króla. Oddaję Mu chwałę. Potem mamy Netaniasza. Czyli Jahwe dał to, co mam, innymi znaczeniu, innymi słowami. Bóg dał. Innymi słowami to jest ktoś, kto śpiewa i pomyśli sobie, Całkiem nieźle dziś mi głos brzmi. Głos Bóg dał. Fajnie mi dziś wszystko stroi. Talent Bóg dał. Dar Bóg dał. Objawienie Bóg dał. Miejsce służby Bóg dał. Chwała niech będzie Bogu. I Jego świadectwo by było uwielbienie. Zaczyna się tam, gdzie kończy się poczucie, że to coś ze mnie. Kończy się poczucie, ale ja jestem super. I dlatego każdy z nas, kto chodzi tu trochę dłużej, wie, zauważyliście, że czasami, kiedy zespół zagra, to oklaski idą po całej sali, ale każdy z nas, kto jest tu dłużej niż miesiąc, wie, że to nie są oklaski dla tych, którzy stoją. Oni nie klaszczą tylko dlatego, że trzymają instrumenty. To są oklaski dla tego, któremu wyznaliśmy miłość. Co wy na to, Filadelfio? Amen. Chwała Jezusowi. Israel. Bóg związał, Bóg uczynił prostym, czy inaczej Bóg zobowiązał. To ważne. To jest nasze jakby związanie, ale nie w tym negatywnym sensie związania, ale związanie z Bogiem. Jestem wewnętrznie uporządkowany. Moje życie jest związane z Panem, tym był Jego naród, nie jest rozdwojone. Nie uwielbiam w niedzielę Jahwe, w ten starotestamentowym stylu mówiąc, a potem, czy w starotestamentowym sobotę by było. Ale powiem tak, nie uwielbiam Jahwe, ale uwielbiam Boga. Uwielbiam Boga, który Jego świadectwo było, ludzie stojący przed Bogiem nie mogą żyć w całkowitym wewnętrznym rozproszeniu. Jestem cały Twój. Wszystko we mnie. Wejrzyj ze mnie. I ten wniosek sam, popatrzcie, tylko ród Asafa wymieniłem, tych jego synów. Pamiętają Boga, uznają wszystko za dar, wiedzą, że wzrost daje Bóg. Są zebrani wewnętrznie, ale wokół Boga. Co cudownego tutaj widać. Nie można śpiewać i czcić Boga, jeśli samemu się już zapomniało, co on zrobił, kim on jest. Zgadza się? Śpiewając, ale zapomniawszy właściwie, kim on jest i zastanawiając się, że nawet w ogóle istnieje, nigdy nie wejdziesz w obecność pieśni chwały. Chcę wam dziś powiedzieć, Duch Pański jest dziś na tym miejscu i namaścił Duch Pański was, Kościele, aby dzisiaj dotykał was Bóg uzdrowieniem, posileniem, uwolnieniem i odnową. To jest efekt, to jest owoc postu, przez który przeszliście, którego Bóg chce, byście mogli doświadczać. Potem mamy synów Jedutuna, Gedaliasz, jego imię Jahwe jest wielki. To jest ten, który przypomina w uwielbieniu, Jahwe jest wielki. To jest jedna z najczystszych definicji uwielbienia. Jeżeli by ktoś zapytał, jaki tytuł można by dać wszystkim pieśniom uwielbienia wyśpiewanym od tamtych do tych czasów, to właśnie taki by był ich tytuł. Bóg jest wielki, Bóg jest cudowny. To uwielbienie, on ma w DNA, Pan jest wielki, nie ja. I on składając świadectwo przed tym śpiewaniem, graniem, uwielbieniem Pana, powiedziałby, centrum uwielbienia nie jest we mnie. To nie tu jest centrum. Centrum uwielbienia to wielkość Boga, przed którym stajecie. Centrum uwielbienia jest w tym, że gdy naprawdę tam przed Jego obliczem staniemy, On jest tym, który wyciąga rękę, żeby was podnosić, uwalniać, powoływać i uzdrawiać. Potem mamy Seri, czyli książę, wódz. I tu jest ciekawe w tym znaczeniu, bo pokazuje coś o duchowym prowadzeniu. Człowiek uwielbienia nie tylko jest wykonawcą, ma w sumie wymiar prowadzenia, wolności w tym wyznawaniu miłości. Jego świadectwem byłoby uwielbienie. Wymaga nie tylko dźwięku, ale duchowego prowadzenia, duchowej wolności. Jestem księciem. Książę to ten, co dziedziczy od Ojca, który ma Jego wolność, który wie, że może korzystać z Jego zaopatrzenia, majątku, dostatku, radości i mocy. Po nim wchodzi Jeszajasz, który ogłasza Jahwe, jest Zbawicielem. Jest to absolutne centrum Kościoła, absolutne centrum pieśni Kościoła. Znowu uwielbienie bez pamięci o tym, że jestem zbawiony, czymże było. Jak ta stara pieśń, którą często lubię cytować. Jestem tylko grzesznikiem zbawionym Jego krwią. Kiedy przyszedł czas na mą śmierć, to On moje miejsce wziął. I'm just a sinner saved by His grace. When was time condemned to me, He take my place, śpiewał George Jans. W 70-tych latach. Sorry, nie jestem może na bieżąco, ale jaka pieśń? Jego świadectwo. Najgłębsza pieśń Kościoła zawsze rodzi się z pamięci o zbawieniu. Haszabiasz. Inne imię, które takie piękne. Jahwe policzył, Jahwe uznał, Jahwe ma wzgląd. To bardzo delikatne, takie piękne. Człowiek uwielbienia. Śpiewający pieśń, podnoszący ręce. Nie ma poczucia tej świeckiej wartości, że uznano mnie lub nie uznano, że zauważyli mnie i pochwalili albo nie. Wiecie, jego imię, ta głębia uwielbienia i DNA uwielbienia ukryte w jego imieniu, posłuchajcie, a podskoczycie z radości. Nie jestem pominięty, nie jestem niezauważony, nie jestem kimś w tle. Ja wiem, kim jestem, mówi jedna pieśń. Jestem dzieckiem Bożym. I wy tak siedzicie cicho, ja myślałem, że fajne kazanie głoszę. Wow. Nie próbuję być nieskromny. Chcę tylko wam powiedzieć, cieszę się moim Panem. Chcę, żebyście w sercach mogli Go dziś uwielbiać. Jego świadectwo, ludzie, którzy wiedzą, że Bóg ich widzi, nie muszą walczyć o widzialność przed ludźmi. Niech Jego chwała będzie na tym miejscu. To jest bardzo ważne dla naszych dzisiejszych czasów, kiedy różne chwały są na miejscu uwielbienia, a to ma być Jego chwała. I potem ludzie jak przyszli, tak wychodzą, czasem poruszeni w duszy. Tak bym chciał, żebyś dziś wyszedł przebudowany, uzdrowiony, uwolniony, powołany, dotknięty. Matityasz. Drugi raz podobne imię. Dar od Jahwe, tłumacząc dosłownie. Bóg jakby celowo powtarza w tych imionach jedną prawdę. Stój. Uwielbiaj, podnoś ręce z ciągłą świadomością. Nie ja jestem źródłem, ale Ty jesteś źródłem. Ty jesteś źródłem życia. A ja Ciebie uwielbiam. Jestem obdarowanym, a nie tym, z którego to wychodzi. Z wnętrza mego mogą płynąć rzeki wody żywej. A potem wchodzisz mej, wysłuchany, słyszący. Nie chciałbyś nim być? Jaki jest Twój największy problem? Czy nie chciałbyś dziś wziąć na siebie w uwielbieniu, kiedy będziemy śpiewać pieśń i modlić się tego imienia na siebie, Szymei, wysłuchany, słyszący, przepiękne imię. Czy nie chciałbyś dzisiaj móc powiedzieć po hebrajsku, wychodząc stąd, że czuję się jak Szymei, człowiek uwielbienia to ktoś, kto słyszy Boga, ale to nie wszystko. Kto ma dogłębne przekonanie, że Bóg usłyszał moją sprawę. Wow! To jest Jego świadectwo. Nie da się prowadzić ludzi do słuchania Boga, jeśli się Go samemu nie słyszy, nie? To jest uwielbienie. Potem wchodzą synowie Hemana. Ja wiem, jest ich jeszcze dużo do końca. Ojej! Jak mówię, jeszcze paru. Tutaj zaczyna się wymiar najgłębszy, bo uwielbienie nie kończy się na wdzięczności i ogłaszaniu chwały. Jest bardzo głęboki wymiar tu przy nim, dojść do trwania. Bóg Kiasz. Wiecie, Jego imię mnie dotknęło, kiedy przyglądałem się, w tym znaczeniu spustoszony, wyniszczony, opustoszały. I pierwsza myśl, dziwny chłop w czasie uwielbienia. A może to właśnie Twoja pieśń? Nie szczycę się mądrością, Panie. Nie szczycę się z dostatku mych sił. Pamiętacie tą pieśń? Nie szczycę się z tego, co posiadam, bo akurat zbankrutowałem. Nie szczycę się w ogóle, nawet jeśli nie zbankrutowałem, ale Tobą, Boże, szczycę się. Pewnego dnia moje życie zostało opustoszone i na tronie mojego życia zasiadaj Ty, Panie Jezu, i rządź, a wszystko inne jest dodatkiem i jestem Ci wdzięczny. Takie to dla mnie poruszające, bo Bóg nie wybiera tylko tych, co mają, tych, którym się powodzi, tych, którzy są ładni, tych, którzy w niczym nie podpadli. Wtedy ja bym nie był w kościele. Gdyby Bóg wybierał mądrych, ładnych i zgrabnych, to nie mam szans. Mógłbym się najwyżej do jakiejś partii zapisać. Ale też nie wiadomo. Ale jestem tutaj, bo On mnie wziął. Bóg Cię weźmie takim, jakim jesteś, ale nie chcę, żebyś został takim, jesteś. Przyjście do Boga takim, jakim jesteś i zostanie takim, jakim jesteś, to herezja. Przyjście do Boga takim, jakim jesteś i przemiana na podobieństwo Chrystusa to chrześcijaństwo. Na liście stojących przed Nim są też ci, którzy przeszli. w Jego imieniu się utożsamiają. Niektórzy z was na tej sali i ja w Nim odnalazłem. On utożsamia ból. Doświadczałeś bólu? On utożsamia stratę, pustynię, wewnętrzne ruiny. Jego świadectwo mówi, Bóg nie odrzuca złamanych ludzi od uwielbienia. Bóg nie mówi, jeżeli dziś jesteś chory, złamany, płaczesz nad własnym dzieckiem, nad własnym małżeństwem, nad swoją firmą, zdrowiem, przyjdź do mnie, podnieś ręce. Moja chwała jest gotowa, żeby zstąpić. Weź DNA. Mataniasz, jakby po nim jest odpowiedzią na niego, scala się z nim w Bożym DNA. Znowu wraca przez jego imię, dar Jahwe, temat łaski, daru. Jakby Bóg celowo powtarzał, wszystko, co niesiesz przede mnie, wszystko, co niesiesz przede mnie, najpierw dostałeś ode mnie. Uwielbiaj wszystko, co masz. Uziel, moją siłą jest Bóg. I to jedno z najważniejszych imion w całym fragmencie, bo uwielbienie bardzo szybko może się oprzeć na naszej energii, na temperamencie, charyzmie, nie wiem, nastroju, psychice, doświadczeniu. Nie, nie, nie. Moją siłą nie jestem ja. Tak do was kazanie głosił. No byście widzieli ten łysy placek tylko. Ja go zobaczyłem, no. Dobrze, że tam nie patrzę. To nie byłoby uwielbienie. Potem oni z Reymot, niech będzie wywyższony, to już brzmi jak sama definicja. Jego świadectwo by było takie, prawdziwy człowiek uwielbienia ma jeden kierunek serca. Niech on będzie wywyższony. Ich jest wielu. Jak mówię, musiałbym tu mówić do wieczora. Zobaczcie na pewien obrazek, który chcę wam pokazać. Poprosiłbym cię, Kuba, wyświetl ten obrazek. Zobaczcie, to są oni. Zobaczcie, ile jeszcze tego jest. Z tłumaczeniami ich imion. Można sobie zrobić zdjęcie albo napisać na nasz zborowy e-mail. Mogę wam to wysłać, ale macie to w Biblii. To tam jest w Biblii. Tylu ich jest. Każdy z tych imion opowiada jakąś historię. Opowiada jakieś wezwanie. Opowiada nam coś cudownego o naszym Panu, co On dla nas zrobił. Jak chce działać, bo Królestwo Boga, najpierw w Nim liczy się nasza tożsamość. Potem w tej tożsamości, nasączeni Słowem Bożym, nasza postawa posłuszeństwa, chodzenia w tym Słowie. Potem dopiero jakaś funkcja. A nam się coś pomyliło i często w kościołach dzisiaj liczy się najpierw funkcja, potem postawa, a na koniec tożsamość w ogóle, czy ktoś jest wierzący. Dzisiaj chcę do ciebie powiedzieć. Jeżeli w tym poście, albo może nie miałeś szansy z powodu służbowych, rodzinnych, czy jakichś innych, nikt cię nie będzie teraz osądzał, błogosławimy cię, że słuchasz, albo że tu jesteś. Ale czujesz, że jest takie miejsce, gdzie chcesz wejść w tą Bożą obecność i powiedzieć, Boże, dziś tylko troszeczkę, muszę wrócić do tego tekstu, ale tylko troszeczkę, poczułem Twoje DNA. Ale dziś Duch mówi do zboru, oto czas uzdrowienia, oto czas uwolnienia, oto czas powołania, oto czas uciszenia. Przez wiarę chcę złożyć w Tobie wszystko, złożyć w moim sercu wszystko na Ciebie i doznać pokoju, który przewyższa wszelki rozum, nawet mówiący, że się nie da. Niech wszystko umilknie, bo Pan chce teraz swoją prawdę Ci powiedzieć, że umiłował Cię i ma dla Ciebie to, co najlepsze. Że umiłował Cię i On był nazwany lekarzem nieprzypadkowo. On był nazwany zwycięzcą. On był nazwany tym, który prowadził swój naród w najtrudniejszym momencie służby Izraela. Jahwe przemówił do Mojżesza i powiedział tak, a teraz w tym ciężarze, upale i tym, co się dzieje, ogłaszam, zbierz mój naród wokół skały. A skałą tą był Chrystus, doda Paweł. I ja chcę dziś powiedzieć, zbierzmy się dziś w Filadelfii wokół skały. Przyjdź z wiarą na modlitwę tutaj. Podejdą do Ciebie ci, którzy mają te plakietki liderów na sobie. Podejdą do Ciebie, będą się z Tobą modlić. I powiedz dziś Panu o tym, co chcesz, aby się zmieniło. co chcesz, aby się stało, aby Cię powołał, aby Cię uzdrowił, aby Cię uwolnił, aby w końcu zabrał tą depresję, która wysysa to, co chciałeś dać Panu, aby zabrał tą rozpacz, która ogranicza Cię do uwielbienia. On jest na tym miejscu, słyszysz, wierzysz w to? Jeśli w to wierzysz, a masz potrzebę, chodź tu szybko. Nie siedź na tym miejscu, bo może się coś zmienić. Po prostu teraz przyjdź i daj to miejsce Panu. A was, kochani liderzy, proszę, stańcie w modlitwie obok. Stańcie w tym pomazaniu. Wejdźcie teraz przed Boże oblicze. I życzę wam, żebyście stąd wyszli z którymś z tych imion. Z chwałą, z radością, która będzie w was. Moje serce, kiedy to przeczytałem, tak się rozradowało, bo Bóg jest dla nas taki dobry. Amen? Na co czekamy? Chodźcie do przodu. Pomódlmy się o siebie.